Gość dnia.
Dzień dobry, witam księdza.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie i pana redaktora, i wszystkich radiosłuchaczy.
Dzisiaj mówimy do państwa nie ze studia, bo pewnie nie moglibyśmy być gdzie indziej. Jesteśmy w Markowej, nieopodal Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów. Beatyfikacja właściwie wielkimi krokami, używając tego potocznego języka, się nam zbliża. Ale ja chciałbym sięgnąć na początek do księdza wrażeń, jak ksiądz dowiedział się, że zostanie postulatorem procesu beatyfikacyjnego, to jakie to były uczucia? Zaskoczenie, obawa, czy podołam? Z drugiej strony może radość, że taki piękny przykład miłosierdzia i poświęcenia dla innych zostanie wyniesiony na ołtarza? Może po trosze wszystkie te uczucia księdzu towarzyszyły?
Rzeczywiście pierwszym takim uczuciem po takiej już spokojnej, szczerej, bardzo takiej dobrej rozmowie z księdzem arcybiskupem, rzeczywiście pierwszą reakcją było ogromne zaskoczenie, bo nigdy się procesami beatyfikacyjnymi nie zajmowałem. Z drugiej strony świadomość takiej odpowiedzialności, też taki niezwykły gest zaufania ze strony księdza arcybiskupa. A to, co takie jest najważniejsze, to, co tak cały czas mi towarzyszyło i towarzyszy, to świadomość, że skoro Pan Bóg przez Kościół, przez osobę naszego księdza arcybiskupa taką decyzję podjął, to ja, tak jak potrafię ze swojej strony, zrobię wszystko, żeby się zaangażować, żeby te obowiązki postulatora jak najlepiej z Bożą pomocą spełnić. Wszystko inne jest w rękach Pana Boga. Pan Bóg prowadzi, to jest Jego dzieło, na Jego chwałę, dla dobra Kościoła i w takim duchu przeżywam i jednocześnie to, za co jestem szczególnie wdzięczny, takie poczucie obdarowania. Ja czuję się pierwszym obdarowanym w tym procesie. Nie przypisuję sobie żadnych zasług, natomiast niezwykła łaska, jaką otrzymałem, że mogę cały czas poznawać, lepiej odkrywać piękno w codzienności takiej szarej, zwyczajnej rodziny Ulmów. Niezwykle heroiczny przykład ich odwagi, męstwa chrześcijańskiego, które znalazło swój szczyt w czasie męczeńskiej śmierci poniesionej z rąk żandarmów niemieckich. To wszystko jest dla mnie niezwykłym doświadczeniem, niezwykłym takim momentem, niezwykłą łaską i w takiej perspektywie to przeżywam wielkiego obdarowania ze strony Pana Boga.
Jaki obraz wyłaniał się księdzu w miarę postępu procesu beatyfikacyjnego? My nie zdajemy sobie często sprawy z tej procedury, która związana jest z procesem beatyfikacyjnym. To jest dotarcie do świadków, zebranie ich świadectw, zebranie tej całej dokumentacji, niejako czuwanie nad procesem beatyfikacyjnym. No i przez cały czas człowiek jest obok tych, którzy mają zostać w konsekwencji beatyfikowani. Jak to było, jeżeli chodzi o ten czas upływający? Jaki ten obraz się wyłaniał?
Obraz ludzi z jednej strony zwyczajnych, ale jednocześnie niezwyczajnych właśnie pośród tych codziennych, zwyczajnych spraw. Papież Franciszek w adhortacji o powołaniu do świętości w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym kościele, Gaudete Exultete, używa takiego wymownego sformułowania święci z sąsiedztwa. Umowie to była jak wszystkie inne tutaj rodziny, kochające się małżeństwo, otwarci na życie, mądrzy, zatroskani, odpowiedzialni o dobro swoich dzieci, rodzice. Takie odkrywanie takich czterech postaw, cech pośród tej codzienności ciągle mam przed sobą, w sercu noszę. Pierwsze to ich taka niezwykła ludzka dobroć. To byli na wskroś dobrzy ludzie. Jak Henryk Sienkiewicz mówi, dobroć serca jest jak promyk słońca, ona daje życie. Dobroć. Potem ludzie bardzo skromni, nie szukający wokół siebie poklasku, szumu, ale czyniący dobro właśnie pośród codziennych spraw, tak bardzo zwyczajnie. I to, co jest takim szczególnym potwierdzeniem autentyczności ich życia, to jest ich bezinteresowność. To tak mnie bardzo fascynuje właśnie ta też trzecia ich podstawa, cnota. No i wreszcie ich niezwykła odpowiedzialność za siebie jako małżonków, za dzieci, ale też za tych Żydów. Józef mówił wielokrotnie, przestrzegany przez przyjaciół, krewnych. Józef, nie trzymaj Żydów, bo będzie nieszczęście. A on mówił, że to są ludzie. Tak jak ty, jak ja, to nie są podludzie, jak Niemcy uczyli, jak ich bezduszna, antychrześcijańska, antyludzka ideologia narodowo-socjalistyczna, uważająca Żydów, Cyganów, nas Polaków za podludzi, że nie zasługujemy na miano człowieczeństwa. Nie, to są też ludzie, ja ich z domu nie wygonię. Czym oni się od nas różnią? Jednocześnie też ta niezwykła dojrzałość dzieci, Józefa i Wiktorii. Oni też byli odpowiedzialni za rodziców, bo to nie dzieci, pamiętajmy, doniosły na swoich rodziców. Taki obraz mi się wyłaniał, jednocześnie odkrywając, poznając coraz bardziej piękno ich codziennego życia, te właśnie relacje ich wzajemne, to jak byli otwarci na innych, którzy pukali do ich domu w czasie ich ziemskiego życia. Cały czas też towarzyszyła mi taka świadomość, to, czego nas Kościół uczy, że celem procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych jest poznanie prawdy. My mamy mieć moralną pewność, że kandydat na ołtarze, który w czasie trwania procesu otrzymuje tytuł sługi czy służebnicy Bożej, rzeczywiście zasługuje na tytuł błogosławionego czy świętego. I trzeba rzetelnie, bardzo skrupulatnie, zachowując wszystkie normy prawa kościelnego, prawa kanonizacyjnego, dążyć do poznania prawdy. Jestem bardzo też wdzięczny za takie doświadczenie, takiego połączenia właśnie tych dwóch wymiarów. Z jednej strony taka świadomość odpowiedzialności, żeby do końca zachować wszystkie normy prawa kościelnego, prawa kanonizacyjnego. To jest ogromna mądrość i doświadczenie Kościoła. Z drugiej strony moje osobiste przekonanie o świętości, męczeństwie rodziny Ulmów, że te dwa elementy naprawdę można pogodzić, dlatego że właśnie to dążenie do prawdy daje najlepszą przestrzeń, żeby ciągle odkrywać, w tym wypadku piękno rodziny Ulmów, i na końcu prawda zawsze zatriumfuje. I tak jak widzimy, orzeczenie Ojca Świętego tu nie pozostawia wątpliwości. I jestem za to bardzo Panu Bogu wdzięczny, że też mogłem w tym uczestniczyć, cały czas uczestniczę, powtórzę jeszcze raz, w takim poczuciu obdarowania.
Tak jak ksiądz mówi, to co dzieje się w procesie beatyfikacyjnym musi spełniać te reguły prawa kanonicznego. To wszystko musi być przeprowadzone według procedury, która obowiązuje, no ale nie da się też zaprzeczyć, że to był taki proces nie do końca typowy, bo na przykład przecież pierwszy proces beatyfikacyjny, gdzie jako męczennik zostało również uwzględnione nienarodzone dziecko, prawda? Z drugiej strony trzeba było udowodnić, że zbrodnia została popełniona przez Niemców, tych, którzy zamordowali rodzinę Ulmów z nienawiści do wiary. I to są jakby określone rzeczy, które muszą spełniać te standardy prawa. Z drugiej strony no, trzeba było znaleźć podbudowę do tego również, prawda? Co nie było łatwe, choćby w przypadku tego udowodnienia nienawiści do wiary.
Rzeczywiście ten proces jest niezwykle wyjątkowy, bardzo szczególny, unikatowy wręcz w historii Kościoła. A najpierw właśnie rzeczywiście ten aspekt, że do chwały ołtarzy Kościół wynosi całą rodzinę, która jest związana więzami krwi, i drugim rodzajem więzi to są te więzi nadprzyrodzone, tego najbardziej autentycznego świadectwa o Chrystusie, w które znalazło wyraz w momencie męczeńskiej śmierci za wiarę w Chrystusa. I potem rzeczywiście ta najmłodsza pociecha, będąca jeszcze pod sercem mamy Wiktorii. To też niezwykle przejmujący aspekt tej beatyfikacji. I to zgłębianie według właśnie norm prawa kościelnego, prawa kanonizacyjnego, tak właśnie krok po kroku, było dla mnie taką wielką i niezwykle piękną lekcją i takim doświadczeniem też oczywiście najważniejszym duchowym, ale też takim intelektualnym. To też im jeszcze bardziej mi pomogło poznać i codzienność rodziny Ulmów, piękno ich życia. Za to jestem też bardzo Panu Bogu wdzięczny. Mnie się też rozwijać również od strony, ufam troszkę i duchowej, to już niech Pan Bóg oceni, ale też ufam też i chociaż troszkę intelektualnej, bo to naprawdę pozostawia ślad, to naprawdę ubogaca. To nie jest tylko jakiś obowiązek, jakaś urzędowa sprawa, że ja mam tam tot wyznaczony godzin codziennie i potem mam jakieś inne sprawy, mam życie prywatne. Po tym się po prostu cały czas żyje, oddycha, o tym się myśli, do tego się ciągle wraca. Chociażby ten wspomniany przez Pana redaktora ten szczegół, to jest jeden z najważniejszych warunków, żeby udowodnić męczeństwo, że odpowiedzialni za mord na rodzinie Ulmów funkcjonariusze żandarmerii niemieckiej kierowali się nienawiścią do wiary. I rzeczywiście tak krok po kroku, jakkolwiek to na początku było rzeczywiście trudne, z tej racji, że
temat był nieopisany.
Tak, temat był właśnie nieopisany. Najpierw z tego względu, że brakowało takich rzetelnych badań, jeśli chodzi o tą formację żandarmerii niemieckiej, jeśli chodzi o ich kształtowanie takie ideologiczne. Ale dzięki różnym tutaj spotkaniom, konsultacjom, inicjatywom, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, tutaj też świetne wykłady kilku historyków z Instytutu Pamięci Narodowej, właśnie to były takie pierwsze kroki, potem różne inne spotkania i potem powoli też zaczęły się pojawiać opracowania naukowe, artykuły, monumentalne dzieło wymowne niemieckiego historyka Hansa Christiana Hartena na temat policji porządkowej, w skład której wchodziła wtedy żandarmeria niemiecka, i tam pan profesor też poświęca w tej pracy sporo uwagi na temat ich formacji ideologicznej. Tam powoli też odkrywałem tematy jawnie antychrześcijańskie, przeciwko jezuitom, przeciwko akcji katolickiej. Potem po nitce do kłębka, od ogółu do szczegółu i tak krok po kroku. I wreszcie samo to pochylenie się, bo na ich temat mamy najwięcej wiadomości. Komendant żandarmerii niemieckiej w łańcucie Eiler-Dieken, główny odpowiedzialny, który wydaje wyrok śmierci, staje na czele plutonu egzekucyjnego i podejmuje potem tą bestialską decyzję o wymordowaniu i Żydów, i całej rodziny Ulmów, a więc i rodziców, małżonków, i dzieci. I potem jeden z tych, którzy weszli zgodnie z decyzją komendanta Dickena w skład plutonu egzekucyjnego, nazywanego nie inaczej jak diabeł z Łańcuta. Jeśli chodzi o mieszkańców Łańcuta i tutaj Markowy i okolic, żandarm niemiecki wtedy miał tylko 23 lata, Józef Kokot, jedyny, który poniósł konsekwencje prawne. Zgłębiając ich postawę, ich zachowania, ich poglądy, było coraz bardziej ewidentne, że w tym bestialstwie jest ukryte jakieś demoniczne, diaboliczne zniewolenie, jakieś opętanie. Ta niepojęta dla ludzkiej logiki nienawiść do Żydów, do Polaków, nienawiść do takiej postawy właśnie płynącej z wiary, z miłosierdzia chrześcijańskiego, to było dla nich nie do zaakceptowania i to jest absolutnie znakiem, że w ich postawie, w ich poglądach dostrzegamy przeróżne znaki ich wrogiego, nienawistnego stosunku do wiary, do Chrystusa, do Kościoła.
Każdy święty błogosławiony jest swego rodzaju znakiem dla wiernych, przez który mamy coś zrozumieć, coś zostaje nam przekazane. Tutaj, jeżeli chodzi o rodzinę Ulmów, to naprawdę jest całe mnóstwo wątków pewnie, bo z jednej strony jest kwestia miłosierdzia, które no jakby z ludzkiego punktu widzenia pokonane przez nienawiść, ale ono w tej chwili rozkwita. Jest sfera rodziny, która funkcjonuje, wspólnota, gdzie decyzje są podejmowane razem. Jeszcze jedna sfera, którą sobie może uświadomimy dopiero później. Mówimy tutaj, będąc obok drogi, gdzie ruch, gdzie samochody, obok tych miejsc, gdzie trwają przygotowania do beatyfikacji rodziny Ulmów, że czasem trzeba nieco zwolnić, czasem trzeba się zastanowić, czasem trzeba poszukać wzorców, takich jak rodzina Ulmów, stosować to w swoim życiu, więc punktów odniesienia także do współczesności jest chyba całe mnóstwo.
Wciąż to odkrywam, wciąż ze zdumieniem poznaję, jak ta beatyfikacja zawiera tak niezwykle ważne, tak bogate przesłanie do współczesnego człowieka, dla współczesnej rodziny, społeczeństwa, dla Kościoła. Przede wszystkim to jest taki niezwykły znak nadziei, który niech nas napełnia taką ufnością, bo Bożej pomocy nam nigdy nie braknie. Pan Bóg najmniejszy nasz wysiłek skierowany ku dobru drugiego człowieka zawsze będzie błogosławił i nas wspierał i to jest niezwykle pokrzepiające. Otrzymujemy taki, między innymi w dobie kryzysu małżeństwa, rodziny, taki przepiękny obraz prostej, serdecznej, tak bardzo kochającej się nawzajem rodziny. Z drugiej strony ta rodzina otwarta na innych. Rodzina, która właśnie pośród codziennych spraw żyje Ewangelią, żyje według sumienia. Potem mamy tą postawę, kiedy to napięcie pokazuje żydowski historyk Szymon Datner w swojej książce Dla Sprawiedliwych. W tej książce w pewnym momencie pisze na 26 stronie o tym dylemacie duchowym, wobec którego stawali Polacy w czasie II wojny, kiedy do ich domu pukał jakiś Żyd. I ten problem moralny, duchowy, żeby się opowiedzieć, bo trzeba podjąć decyzję, trzeba zareagować. Czy stanąć po stronie tymczasowego panowania zła, to wtedy to zło miało przerażające rozmiary ze strony okupanta niemieckiego, a z drugiej strony jest problem poszkodowanego i prześladowanego, którym Niemcy odmawiali prawa do życia, prawa człowieczeństwa. Tak było szczególnie wobec Żydów i też potem nas, Polaków, którzy udzielaliśmy rozmaitej pomocy Żydom. I rodzina Ulmów w takim kontekście się znalazła, tak jak te inne 10 rodzin tutaj z Markowej, które wtedy raz z Ulmami też przechowywały Żydów i żadna z tych rodzin nie wyrzuciła po mordzie na Ulmach tych Żydów. Dzięki tej niezwykłej postawie heroicznej, odważnej, tak bardzo konsekwentnej, 21 Żydów przeżyło okupację niemiecką. To są ludzie, którzy w pełni zasługują, i mówię to z pełnym przekonaniem, na określenie giganci człowieczeństwa i giganci wiary. I symbolem takiej postawy jest właśnie rodzina Ulmów, którą od 10 września czcimy jako błogosławionych męczenników Kościoła katolickiego. Potem chociażby też model wychowania, jaki charakteryzował Józefa i Wiktorię, jeśli chodzi o ich postawę, relację, jaką budowali ze swoimi dziećmi, no to coś naprawdę niezwykłego. Potem ta relacja małżeńska, jak oni tą komunię, więź pogłębiali każdego dnia. Ile było tej wspólnej troski, wzajemnego słuchania, poznawania się, wspierania. Potem ta najmłodsza pociecha, jak kardynał Semeraro pięknie nazywa, święte, niewinne. To dzieciątko coś do nas niezwykłego mówi. Rzeczywiście beatyfikacja rodziny Ulmów jest niezwykłym znakiem nadziei. Jest wszystkim potwierdzeniem, że naprawdę warto być dobrym człowiekiem. Naprawdę warto żyć zgodnie ze swoim sumieniem. Warto wnosić wnosić w nasze życie, w naszą codzienność, nasze społeczeństwa, we wszystkie wymiary naszego społecznego życia, w życie Kościoła dla osób wierzących, to, co jest najbardziej szlachetne w każdym z nas, co Pan Bóg zapisał w naszych sercach, te tęsknoty, pragnienia. Bardzo potrzebujemy takich pięknych, dobrych, szlachetnych pragnień i one są w sercu każdego z nas. Takie pragnienia mieli też ulmowie. Oni te pragnienia odkrywali, zgłębiali. Oczywiście to wszystko pięknie oświetlone rozumem i wiarą wydało taki niezwykły owoc. To jest naprawdę niezwykły znak nadziei i takie ciągle zaproszenie, żebyśmy stawali się lepszymi ludźmi. Piękne, naprawdę piękne przesłanie.
Dziękuję serdecznie za refleksję i rozmowę. Naszym gościem był ksiądz Witold Burda, postulator procesu beatyfikacyjnego rodziny Ulmów. Dziękuję księdzu serdecznie.
Ja również bardzo dziękuję panu redaktorowi i wszystkich radiosłuchaczy raz jeszcze pozdrawiam i życzę też wszelkich łask i opieki naszych błogosławionych rodziny Ulmów. Niech nas wspierają na tej drodze naszego rozwoju i stawania się po prostu lepszymi ludźmi.
Z naszym gościem rozmawiał Jerzy Pasierb. Ta rozmowa będzie dostępna do odsłuchania po 9:00 na stronie internetowej Polskiego Radia Rzeszów.